Pozdrawiam Was, bracia i siostry, w ten poranek, mając nadzieję, że... Oczywiście pozdrawiam w imieniu Pana Jezusa, mając nadzieję, że na tyle Wasze samopoczucie jest dobre, żeby jeszcze być pojemnym i przyjąć wykład Bożego Słowa. Temat, który zaoferowano, jest tematem, jak to się powiada popularnie, tematem rzeka, a więc trzeba jakiś wycinek wziąć tego tematu. I też wziąłem taki wycinek tego tematu, a zostałem do tego sprowokowany przez brata Michała. Także co dobre będzie z tego, to on jest winien tego, co złe, to ja. Kochani, dlatego, że padło takie jedno ze zdań, że często ewangeliści zachęcają ludzi, zapraszają ludzi do przyjęcia Jezusa Chrystusa. Tylko do przyjęcia Jezusa Chrystusa i potem są zadowoleni, jeszcze niektórzy powiadają, policzą nogi, wtedy podwójnie ta liczba nawróconych wychodzi im. Tak to wygląda często w życiu. A ja chciałbym natomiast właśnie ustosunkować się do tej myśli, że Jezus nie tylko powoływał ludzi i zachęcał ludzi do tego, aby przyszli do Niego, ale zachęcał do tego, by naśladowali Jezusa. A więc chcę mówić dzisiaj o naśladowcach, o uczniach Jezusa Chrystusa, którzy oczywiście poruszają się w obszarze wiary, nie zmysłów, lecz wiary. Pan Jezus, gdy czytam uważnie Ewangelię, Pan Jezus widzę, szuka nie tłumów bezmyślnie kroczących, lecz jednostek, które gorąco umiłowały i ofiarowały Mu siebie całym sercem, rozpoznając istotę Jego śmierci i zmartwychwstania. W obliczu słowa, które powiedział apostoł Paweł, Chrystus umarł i zmartwychwstał, aby ci, którzy żyją, już więcej dla siebie samych nie żyli. Więc Chrystus umarł, abyśmy my umarli dla naszego życia, a zaczęli żyć dla Jezusa Chrystusa. A więc Jezus szuka dzisiaj jednostek. I gdy patrzę na życie Jezusa, to widzę oczywiście tłumy szły za Nim. Ale Jezus odwraca się do tych tłumów i mówi im coś bardzo ważnego. Kto chce iść za Mną? Niech zaprze się samego siebie. Niech weźmie swój krzyż i naśladuje Mnie. Jezus wiedział, dlaczego tłumy szły za Nim, bo znał ich serca. Wiedział, że często szli dlatego, że byli chorzy, a On ich uzdrawiał i to bezpłatnie. Jezus wiedział, że szli za Nim, bo często byli niedożywieni, głodni, a On był w stanie ich pobłogosławić, karmiąc. Jezus wiedział, dlaczego szli za Nim. Dlatego, że wiązało się to z pewną nadzieją. Oni oczekiwali w Jezusie Króla, który rozwiąże ich problem wolności, problem ekonomiczny, problem gospodarczy. A więc oczekiwali, że Jezus zaprowadzi nowy porządek. Takiego Króla oczekiwali w Nim. Być może się zawiedli, dlatego, że gdy Jezus przyszedł, to zamiast pójść, zrobić porządek tam w tak zwanym ratuszu, ustanowić nowe władze, nowy porządek, Jezus skierował się do świątyni i rozpoczął porządek od świątyni. Przepędził tych, którzy handlowali w świątyni, tych, którzy zmienili przeznaczenie świątyni, bo świątynia miała być przeznaczona na dom modlitwy. Oni z niej zrobili jaskinię zbójców. Jezus rozpoczął uporządkowanie domu Bożego, domu modlitwy. uporządkowanie tych, którzy życia tych, którzy wierzyli i może byli zawiedzeni. Jezus, kiedy mówił te słowa, spodziewał się, jakie mogą być tego następstwa. I też tak było. Później ta liczba z tych tłumów zawężała się, jak wiecie, do 70. Prawda? Ale i 70 się nie ostało, bo się zgorszyli pewnym kazaniem na temat chleba, kiedy Jezus mówi, ja jestem chlebem życia. Zachęcał ich do spożywania. Zgorszyli się, bo nie rozumieli sensu tego słowa. I pozostało 12 uczniów, tak? Czy 12 też wytrwało do końca? W godzinie, w której najbardziej nasz Pan potrzebował wsparcia, choćby ich obecności, oni przespali najważniejszą dla Jezusa może godzinę. Godzinę, w której liczył na wsparcie modlitewne. Oni przespali. W końcu Jezus dociera do krzyża i pozostaje naprawdę już. I bez tej dwunastki pozostaje sam. Dlatego, że na krzyżu mówi, że to, co czuje, to wskazuje na to, że jest opuszczony przez wszystkich. Chciałby wtedy się sobie zadać pytanie, a gdzie jesteście ci, których Pan uzdrowił? Gdzie jesteś Łazarzu, którego wyprowadziłem z grobu? Gdzie jesteś? Liczyłbym teraz na Twoje wsparcie. Gdzie jesteś? Ślepy człowieku, ślepy Bartymeuszu, gdzie jesteś? Szukam Cię tutaj w gronie tych, którzy się zgromadzili wokół krzyża. Czy jesteś? No właśnie, Jezus szukał tych, których uwolnił, których uzdrowił, których uleczył, których nakarmił, których potrzeby zaspokoił. Ale nie mógł na nich liczyć. Wąskie bardzo grono było i zawężyło się praktycznie do zera. Dlatego w pewnym momencie na krzyżu poczuł się opuszczony przez wszystkich. Mógł wtedy powiedzieć, Boże mój, dlaczego teraz mnie opuściłeś Ty? Bo może być opuszczonym przez wszystkich, mogą wszyscy się plecami do Ciebie odwrócić, ale powiesz, jeszcze Bóg mi pozostał i chwała Bogu, że On pozostał, że na Niego możesz liczyć zawsze w każdej sytuacji. Ale okazuje się, że w tej sytuacji, kiedy brał ciężar grzechów i win na siebie, Bóg Ojciec nie mógł na to patrzeć i przyroda nie mogła patrzeć, jak sprawiedliwy umiera za niesprawiedliwych, jak święty umiera za grzesznych. Przyroda zareagowała, słońce straciło swój blask, skały i góry zaczęły się przemieszczać. Setnik, który był świadkiem niejednej egzekucji, widział, że to zjawisko jest nadzwyczajnym. Nigdy nie był świadkiem, kiedy innych krzyżowano, zawsze słońce świeciło normalnie, skały i góry były na swoim miejscu, ale gdy Syn Boży umiera, widzi, że przyroda jest poruszona. Kiedy ogarnęła ciemność, w tym momencie Jezus poczuł się opuszczony przez wszystkich. Boże mój, to wyraził tym wyznaniem, Boże mój, dlaczego mnie opuściłeś? A więc, bracia, siostry, Jezus przeżył to uczucie opuszczenia. Przeżył uczucie osamotnienia. W końcu samotny znalazł się na krzyżu. Dlatego dzisiaj przez krzyż przemawia do tych, którzy się czują osamotnieni. A jakże wielu zauważam ludzi na tym kontynencie. Ludzi, którzy mają wszystko, co jest potrzebne może do życia materialnego. Ludzi, którzy mają rodziny bogate, a czują się osamotnieni, zagubieni, nie mogą się odnaleźć. Czują się niezrozumiani, niewysłuchani, nikt nie chce ich wysłuchać. W samotności widzę, jak zażywają jakieś tabletki, żeby się uspokoić. Stres zżera, stres okrada. No właśnie, czują się samotni. Samotność jest jedną z, bym powiedział, z plag tego współczesnego wieku, w którym dano nam żyć, w tych czasach ostatecznych. Jezus to przeżył, dlatego może zrozumieć tych, którzy to przeżywają i w takim stanie się znajdują. Nie tylko może zrozumieć i współczuć i utożsamić się z tym, co ci ludzie przeżywają, ale może im pomóc. I bracia i siostry, dlatego oczekuję, że uczniowie Jego będą wstępować w Jego ślady. Nie tylko będą głosić Jego Ewangelię, ale będą wstępować w Jego ślady. Naśladowanie Jezusa wymaga pewnego oddania, poświęcenia, zapłacenia ceny. I gdy mówimy już o kosztach naśladowania, gdy mówimy już o kosztach ucznia, to wydaje nam się, że to jest za wiele, że to nie jest interesująca, atrakcyjna wiara, chrześcijaństwo. Przyjmujemy oczywiście jako oczywisty fakt, że żołnierze oddają swoje życie za ojczyznę. I to mówimy, to jest normalne. Albo inni oddają swoje życie za jakąś ideę, filozofię, prawda? I w tym nic dziwnego nie dostrzegamy. Ale kiedy krew, pot i łzy mają charakteryzować naśladowcę Chrystusa, to mówimy, to jest dla mnie niezrozumiałe. To są dla mnie za duże wymagania. Nie podołam tego, nie sprostam tego. No właśnie, kiedy tak mówimy, w jakiej sytuacji mówimy? Kiedy żyjemy tylko w pewnej określonej rzeczywistości. I tu chciałbym się odwołać do Księgi Starego Testamentu. Drugiej Księgi Królewskiej. Druga Księga Królewska. Jeśli ktoś ma nowy przekład, a mam nadzieję, że wszyscy mają nowe przekłady Biblii, jest to stronica 409. Przeczytajmy urywek Słowa Bożego z 6 rozdziału od 14 wiersza, powiedzmy do 18. Wtedy wyprawił tam konnice i wozy wojenne i znaczny oddział wojska i ci, wyruszywszy nocą, otoczyli miasto. A gdy wczesnym rankiem sługa męża Bożego wstał i chciał wyjść, oto miasto otaczało wojsko, koninica i wozy wojenne. Rzekł więc jego sługa do niego: biada, panie mój, biada, panie mój, jak teraz postąpimy? A on odpowiadając: nie bój się, bo więcej jest tych, którzy są z nami, niż tych, którzy są z nimi. Elizeusz modlił się tymi słowy: panie, otwórz jego oczy, aby przejrzał. I otworzył Pan oczy sługi i przejrzał. A oto góra pełna była koni i wozów ognistych wokół Elizeusza. A gdy Aramejczycy ruszyli przeciwko niemu, Elizeusz modlił się do Pana tymi słowy: dotknij ten lud ślepotą. I dotknął ich ślepotą według słów Elizeusza. Wtedy Elizeusz rzekł do nich: to nie ta droga i to nie to miasto. Pójdźcie za mną, a ja zaprowadzę was do męża, którego szukacie. I zaprowadził ich do Samarii. Gdy zaś weszli do Samarii, Elizeusz rzekł: panie, otwórz ich oczy, niech widzą. Wtedy Pan otworzył ich oczy i ujrzeli, że są w samym środku Samarii. Bracia i siostry, jak widzicie, mamy tutaj przed sobą duet, team, parę. Mistrza, proroka i ucznia. Ale jakże obydwaj żyją w różnych rzeczywistościach. chciałbym mocno zaakcentować. Każdy z nich żyje w innej rzeczywistości. Razem wstają, być może do śniadania, zasiadają przy tym samym stole, tak jak i my często. Razem idą na nabożeństwo, razem uwielbiają, razem się modlą, razem słuchają Słowa Bożego. Razem mają gdzieś społeczność, tak jak i my często spotykamy się i jesteśmy razem. I wydawało się by z pozoru, że jest wszystko dobrze, że rozumiemy się nawzajem i że odbieramy sytuację, jaka nas otacza, okoliczności, tak samo, reagujemy tak samo na wydarzenia, na okoliczności, no właśnie, jednakowo. A jednak tak nie jest. Jakże często żyjemy w różnych rzeczywistościach. Kochani, jak widzimy, pomazaniec Boży, Elizeusz, żyje w rzeczywistości duchowej. Porusza się w pewnym obszarze, na pewnym poziomie duchowym. Ma pewną pozycję duchową wynikającą z namaszczenia Ducha Świętego. A z czego to wynikało? Chciałbym tutaj porównać teraz tę parę z parą poprzednią. Eliasza i Elizeusza. To była pierwsza para, a teraz jest druga para. Tamta para żyła w tej samej rzeczywistości. Prawda? Ale zauważam i to mocno mnie uderza. Elizeusz mocno się trzymał Eliasza. Ani krok, ani na krok nie odstępował od niego. Elizeusz czuwał, by nie stracić kontaktu. Elizeusz czuwał, by nie stracić społeczności z Eliaszem. Zawsze był gotowy powiedzieć, jako żywy Bóg, nie puszczę się ciebie. I kochani, to sprawiło, że to namaszczenie, które było nad Eliaszem, spłynęło na Elizeusza. To sprawiło, bo byli zawsze razem, byli jedno. Żyli w tej samej rzeczywistości. Tymczasem widzimy tutaj drugą parę. Znowu mistrza, proroka i ucznia. Ale już żyją obydwaj w innych, różniących się rzeczywistościach. Jak zauważymy wcześniej, Gehazi to nie Elizeusz. Gehazi już nie pilnował się i nie trzymał się tak kurczowo Elizeusza, prawda? Z czego to wynika? Szukał też okazji, może kiedy zdrzemnął się Elizeusz, żeby gdzieś się oddalić. No i właśnie kiedy się pojawił Naaman, już, ja tylko chcę, dlatego skracam tę historię, nie wdaję się w szczegóły. Kiedy został uzdrowiony, okazało się, że jemu przyszła myśl. Czemu bym ja nie miał zostawić tych darów, które przywiózł? I ta myśl, ta żądza, ta pożądliwość bierze górę nad bojaźnią. Bierze górę nad bojaźnią, bo Gehazi żyje w rzeczywistości nieduchowej, tego rodzaju, jaki żyje Elizeusz, ale żyje w rzeczywistości zmysłowej, cielesnej, duszewnej. Bracia i siostry, żyje w tej, opiera się na tym, co widzą jego oczy, co słyszą jego uszy. Bóg dał nam 5 zmysłów zasadniczych i dziękujemy Bogu, kiedy one są zdrowe. Możemy dzięki nim poznawać piękny świat, piękno naszych najbliższych. Dziękujemy Bogu każdego dnia, że Bóg dał nam zdrowe oczy. Możemy wstać rano i błogosławić imię Pańskie. Ale te same oczy, czy te same uszy również mogą być dla nas bardzo niebezpieczne i powodować wiele zagrożeń. Kiedy nie są kontrolowane, kiedy nie są namaszczone. I kiedy tylko się opieramy na naszych zmysłach, kochani. To zaczynamy inaczej patrzeć na świat. Gdy tylko poprzestajemy na tym, co widzimy, na tym, co słyszymy. Choć nauka dzisiaj już nam dowodzi, że nie możemy w pełni wierzyć naszym oczom, bo one nas okłamują. Nauka dowodzi, że nie możemy wierzyć w pełni naszym uszom, bo one nas okłamują. Okazuje się, że nie wychwytuje nas słuch dźwięków, które istnieją w świecie. Są dźwięki, których nie wychwytuje nas słuch. Jest taki gwizdek niesłyszalny, którego dźwięk jest niesłyszalny dla ucha, a pies go usłyszy. Panowało do pewnego okresu przekonanie, że dzieci i ryby nie mają głosu. No, dzieci mają cały czas głos. Ryby też wydają dźwięki, ale ucho nasze nie słyszy. Kiedy skonstruowano takie urządzenie, hydrofon, i zapuszczono głęboko w oceanie, to się okazało, że ryby wydają piękny dźwięk, tworzą wspaniały chór, czego ucho nasze nie jest w stanie usłyszeć. A więc nie możemy wierzyć wszystkiemu, co widzą nasze oczy, skoro ono fałszuje nas obraz. Nie możemy wierzyć wszystkiemu, co słyszą nasze uszy, bo nie wszystko słyszą. A więc czemu wierzyć, jeśli nasze zmysły nas fałszują? Jest, bracia i siostry, duchowy świat. Mówiłem wczoraj, królestwo światłości, do którego Bóg nas przeniósł. I w tym królestwie światłości, właśnie dzięki światłu widzimy. Mając zdrowy, przywołam znowu tę myśl, zdrowy wzrok. Gdy przyjdzie ciemność, nic nie widzimy. Światło dopiero uruchamia nasz wzrok. Dzięki światłu tak naprawdę widzimy. Dlaczego Elizeusz musiał modlić się: Panie, otwórz oczy mojemu słudze? Przecież on miał zdrowy wzrok. On wyszedł na podwórko i zobaczył zagrożenie w postaci wojska otaczającego dookoła. To, co zobaczył jego oczy, to spowodowało panikę. To wywołało panikę, przerażenie. Poczuł się osaczony. Dookoła jesteśmy zamknięci w pierścieniu. Ileż to razy, bracia i siostry, nasze oczy dostrzegły w życiu naszym zagrożenie. Poczuliśmy się osaczeni, zamknięci w takim pierścieniu. I wtedy możesz usłyszeć pewien głos znanego pochodzenia. Koniec z tobą, nie ma wyjścia. Pytam się narkomanki, dlaczego szprycuję się, bo nie mam wyjścia. Diabeł ma tylko jedną odpowiedź wtedy. Nie ma wyjścia. Jezus ma inną odpowiedź. Jest wyjście. Bo Jezus przyszedł, aby utorować drogę, aby otworzyć drzwi. Nie ma rzeczy niemożliwych dla Niego. Jest wyjście. Ale trzeba to wyjście widzieć. Ale gdy tylko będziemy wierzyć, opierając się na naszych zmysłach, będziemy ludźmi duszewnymi, zmysłowymi, cielesnymi, opierającymi się na tym, co widzimy, to, co czujemy, to, co słyszymy. To, kochani, jesteśmy podobni i żyjemy w tak podobnej rzeczywistości, jakiej żył Gehazi. I często temu właśnie towarzyszą takie odczucia. Przychodzi lęk, strach. Przychodzi panika. A wtedy człowiek przestaje kontrolować. Ileż to raz widziałem ludzi, którzy się przelękli i widziałem, że patrzyli na pewne rzeczy i nie widzieli. Cały ich system nerwowy został w jakiś sposób destrukcyjnie poruszony i i nie panowali nad sobą. Strach. Kochani, jest zagrożeniem z zewnątrz, ale jest pojęcie także lęku, który nie omija nikogo z nas i kaznodziei. I wiecie, że to uczucie nie omijało apostoła Pawła? On przybył do zboru korynckiego także, mówi między innymi w lęku. Z czego to się może brać? Jakiś wewnętrzny lęk. Jak strach jest wynikiem jakiegoś zagrożenia z zewnątrz, tak lęk może być wynikiem, odpowiem, pewnej destrukcji, zachwiania się, wzajemnego współdziałania organów wewnętrznych w ciele. Może być tak zwany stan nerwicy lękowej. To świadczy, że jakieś zachwianie, jakieś zaburzenie nastąpiło w organizmie. A więc wszystko to, co narusza porządek, wszystko to, co wywołuje jakąś destrukcję, zachwianie, zaburzenie, to się ujawnia, wyraża lękiem. Jakże dzisiaj wielu jest ludzi i my sami to przeżywamy. Ogarnia nas lęk i nie wiemy, jak sobie z tym poradzić. I jesteśmy przerażeni. Widzimy wszystko w złych kolorach. Wtedy oczywiście zaczynamy narzekać. Panikujemy. Już rysujemy sobie wizję, scenariusz taki. Nie do przyjęcia. Bracia, siostry, to jest nasza rzeczywistość. To jest rzeczywistość wierzących ludzi, którzy chodzą, opierając się tylko na tym, co mogą odebrać przez swoje zmysły. Przyjęliśmy Jezusa Chrystusa, narodziliśmy się na nowo, ale nie wzrastamy, ale nie dojrzewamy, ale nie rozwijamy się, pozostajemy na poziomie naszych zmysłów i tak, a nie inaczej reagujemy. Potrzebujemy, kochani, właśnie namaszczenia wzroku. I o to się modlił Elizeusz. Panie, otwórz słudze mojemu oczy, aby mógł przejrzeć i mógł zobaczyć rzeczywistość duchową. Aby mógł zobaczyć, że po naszej stronie, a oto jest więcej niż po stronie, wroga. Niech zobaczy, że Panie zadbałeś o to, żeby po naszej stronie było więcej niż po stronie wroga. Bóg zadbał o to, aby ten duch, który przyszedł z nieba, był większy od tego, który działa na tym świecie, bracia i siostry. Ten, który jest w nas, mówi Biblia, jest większy od tego, który działa na tym świecie. Paweł powiada, Bóg nie dał nam ducha bojaźni, lecz dał nam ducha mocy, miłości i trzeźwego myślenia. To Paweł należy zwrócić uwagę, że te słowa Paweł pisze z więzienia do Tymoteusza, który był na wolności. Raczej należałoby oczekiwać, aby tej treści list dotarł do Pawła. A autorem listu tego powinien być Tymoteusz, bo to on jest na wolności. Ale Paweł znał Tymoteusza i widział, że on już drży, że on już czeka, kiedy zapukają do niego i powiedzą, to ty należysz do tego teamu Pawła. Mamy dla ciebie miejsce obok w sąsiedniej celi Pawła. Tego być może oczekiwał, to wyczuł w duchu Paweł, że jego uczeń to przeżywa. I dlatego pisze ten list. Tymoteuszu, Bóg nie dał ci ducha bojaźni, ale dał ci ducha mocy, miłości i trzeźwego myślenia. Bracia i siostry, i o tym nie możemy zapomnieć, jakiego ducha otrzymaliśmy. Nie otrzymaliśmy ducha bojaźni, ale otrzymaliśmy ducha mocy, miłości i trzeźwego myślenia. Bóg wyposażył nas w takiego ducha. Ale wyposażył, abyśmy się zaczęli poruszać w tej przestrzeni duchowej. abyśmy się zaczęli poruszać w tej duchowej rzeczywistości. I dlatego dzisiaj Kościół tego potrzebuje. Widzę to z listu do Laodycei. Zbór laodycejski potrzebuje maści, wzrok naprawiającej, bo gdzieś się zagubił, bo zapatrzył się na to, na co się zapatrzył świat. Zapomniał, kto był na początku w centrum ich życia. Na początku w centrum ich życia był Jezus. Ale potem, gdy się zajęli swoimi sprawami, nagle jak gdyby zapomnieli, gdzie jest Jezus. Już nie było czasu, nie było już miejsca dla Niego. Mieli swoje, załatwiali swoje własne interesy, swoje własne sprawy. No i wtedy, kiedy Jezus widzi, że nie ma zainteresowania Jego osobą, opuszcza zbór, ale nie odchodzi zupełnie. Miłość nie pozwala mu na to. Stoi już za drzwiami i próbuje spod tych drzwi pukać, licząc, że ktoś usłyszy jeszcze jego pukanie. Ewangeliści często posługują się tym wersetem. Oto stoję u drzwi i kołaczę, to tak fajnie dla ewangelisty na zakończenie pasuje. Oto stoję u drzwi i kołaczę. Ale przecież to nie jest zwiastowanie dla niewierzących. To jest słowo dla wierzącego zboru. Ale zboru, który stał się obojętnym, letnim. Który, dla którego jest obojętne, czy będzie błogosławieństwo, czy nie. Czy Duch Święty będzie działał, czy nie. Jest obojętne, czy będzie mógł rozpoznawać wolę Bożą i wypełniać ją. Nie żyje tym, czym żyje Jezus. Bo gdzieś się rozminęły drogi. Taka jest rzeczywistość, bracia i siostry, której żyje Gehazi. Ale zobaczcie, jak się zmienia. Kiedy prorok zaczyna się modlić zgodnie z Bożą wolą. Gdy modlimy się zgodnie z Bożą wolą, jesteśmy przekonani, że Bóg nas wysłuchuje. Tylko modlitwy zgodne z Bożą wolą są wysłuchiwane. Bożą wolą jest, abyśmy mieli wgląd w to duchowe królestwo. Królestwo światłości, królestwo pokoju, miłości i Bożej sprawiedliwości. Bo królestwo Boże to nie napój, to nie pokarm, ale sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym. Wierzący, który się porusza w tym królestwie, wie, co dla niego oznacza być przyobleczony w płaszcz sprawiedliwości Jezusa, bo wie, że nie może się liczyć i spolegać na własnej sprawiedliwości, bo ona w oczach Bożych jest jak szata plugawa. Wierzący człowiek, który jest namaszczony Duchem Świętym, wie, że bez Bożego pokoju i bez Bożej radości nie może być sobą, nie może być zadowolony życiem. A więc jest zdany na Bożego Ducha, który go prowadzi. Jest jak gdyby uzależniony, ponieważ tylko w Duchu Świętym może doznać to, czego potrzebuje, czego mu brakuje. Tylko w Duchu Świętym może się poruszać na innym poziomie, może żyć w innej rzeczywistości, może inaczej widzieć, oceniać sytuację. I oto kiedy przychodzi namaszczenie, kiedy Bóg otwiera oczy Gehazemu, widzi ten obraz, ten sam obraz, ale poszerzony, powiększony o obraz, który przychodzi od Pana. Widzi nagle pojawiające się wojska Pana. Widzi wozy ogniste. I widzi, że więcej jest wojsk Pana niż wojsk wroga. A to, ten fakt, że widzi, że po naszej stronie, po stronie ucznia Pańskiego, po stronie dziecka Bożego jest więcej niż po stronie wroga. Ten fakt zupełnie inaczej wpływa na samopoczucie nasze. On już nie wraca z panice. Nie potrzebuje relanium, kochani. On wraca z entuzjazmem. O mistrzu, proroku, wiesz co zobaczyłem? Elizeusz spokojnie to odbiera, bo on liczył się z tym, że wróci z taką wiadomością, że wróci z taką wieścią, bo znalazł się w innym obszarze, bo znalazł się w tej samej rzeczywistości. Wraca z inną wieścią. To jest wspaniałe, co zobaczyłem. Już nie spanikowany, ale zachwyca się, jest pełen zachwytu, podziwu tego, co zobaczył. To jest zadziwiające, że po naszej stronie jest więcej wojsk niż po stronie wroga. Halleluja! Bracia i siostry, Bóg nam dał Ducha swojego świętego i namaścił tak, jak namaścił Elizeusza, aby to miało wpływ na nasz wzrok, abyśmy mogli widzieć to, co Pan chce, abyśmy widzieli. Pan chce, abyśmy widzieli to, czym łaskawie nas obdarzył. A Biblia nam mówi, że Bóg nam dał Ducha Świętego nie tylko dla manifestacji mocy, demonstracji mocy, ale abyśmy wiedzieli, czym Bóg łaskawie nas obdarzył, bracia i siostry. Duch Święty został nam darowany, abyśmy łaskawie wiedzieli, aby nasza wiedza się o to powiększyła. Abyśmy wiedzieli, czym łaskawie Bóg nas obdarzył. Aniołowie są z tobą. Ten fakt obdarzył w to, że możesz widzieć, że wojska Pana są dzisiaj z tobą. To nie może ciebie już pozostawić w takiej samej sytuacji, jak byłeś. Już nigdy nie będziesz reagował na sytuację, kiedy twoje oczy będą otwarte. Już nigdy nie będziesz reagował tak, jak reagował Gehazi. Bo widzisz oczyma Pana. Widzisz w taki sposób, jak Bóg widzi sytuację. Więc nie ma potrzeby panikować. Nie ma potrzeby się lękać, straszyć. Skoro wiesz, że Pan zatroszczył się i zabezpieczył, by wojska Jego chroniły ciebie. Przenieśmy się na chwilę jeszcze do Jozuego, sługi pańskiego, który się przygotowuje do rozstrzygającej bitwy o Jerycho. No wiecie, rozumiem po części jako sługa Boży, kiedy stoję przed jakąś walką, bitwą duchową. Człowiek jest spięty, tak, siłą rzeczy. Jest takie, towarzyszy temu napięcie, koncentracja może taka maksymalna. I spaceruje sobie, rozmyśla. Jeszcze nie ma obietnicy, że oto Jerycho dałem w ręce twoje. Jeszcze jej nie ma. Więc nie jest jeszcze pewny może co do losów, rozstrzygnięcia tej bitwy. I chodzi i spaceruje. Wiecie, pewnie głowę miał spuszczoną. Ale Biblia mówi, kiedy podniósł swój wzrok. O, nagle, jakby wyrósł z ziemi, olbrzym, jakiś wódz w ręku trzyma potężny miecz. O, a ty z czyjej strony przyszedłeś? Po czyjej stronie jesteś? Po naszej? Czy po stronie wroga? Jest ciekawy, po czyjej stronie jesteś? Czy nieznane nam jest to stwierdzenie dzisiaj, bracia, siostry? Po czyjej stronie jesteś, bracie Bazyli? Po czyjej? No właśnie. Tego brata czy tego brata? Tak, to wśród Słowian jest bardzo popularne. Po czyjej stronie? Masz prawo teraz się nie wypowiadać, masz komfort. Chwała Bogu za to. Bo ja bym był też zażenowany, gdybyś postawił odwrotnie pytanie. A cię miłuję i nie chcę cię widzieć takiej sytuacji. To źle jest, zaraz otrzyma odpowiedź. O, amen. Właśnie, tak dokładnie wódz wojsk Pana odpowiedział. Był ciekawy bardzo Jozue, po czyjej stronie jest.
Czy wzmocni jego wojska? A tak zobaczył na jego wzrost, na jego dostojeństwo, mówi, no przydałby nam się taki. Przydałby nam się taki. Po czyjej jesteś stronie? Przydałby nam się taki. I to, co usłyszał, to może go zadziwiło. Ja nie jestem ani po stronie twoich wrogów, ani po twojej stronie. Jestem dowódcą wojsk Pana. Brat Bonke, kiedy na ten temat się wypowiadał, to i mówi, ja upatruję w nim Jezusa, bo On jest dowódcą. On jest Królem Królów i Panem Panów. Ktoś powiedział, nie miał Jezus żadnej armii, a jest Królem Królów. Nie miał żadnej partii po swojej stronie, a jest Królem Królów. On jest dowódcą, wodzem wojsk Pana. I kiedy usłyszał to, to jak wiecie, upadł na ziemię. I mówi, jestem dyspozycyjny teraz. Wodzu, jestem zaszczycony Twoją obecnością i poddaję się teraz Tobie, Twoim rozkazom. Jestem dyspozycyjny. Cokolwiek mi rozkażesz, jestem gotowy wykonać. Bracia i siostry, Jozue ujrzał to, czym łaskawie Bóg go obdarzył. Ale chcę zauważyć, że Jozue i Kaleb to byli dwaj mężowie, którzy spośród tych 10 proroków, jak nazywam, klęski, bo oni klęskę zapowiadali. Tylko dwaj mieli innego ducha. I tak mi się podoba zwrot. Kaleb bez zastrzeżeń poszedł za swoim Panem. Kiedy ten inny duch to życie w duchowej rzeczywistości. Kiedy żyjemy w duchowej rzeczywistości, mamy tą bliską, intymną społeczność z Panem. Możemy widzieć, kto jest po naszej stronie. Jezus jest po naszej stronie, a to wystarczy. Jego aniołowie są po naszej stronie, a to wystarczy. Nie interesuje nas, ile wrogów będzie nas otaczało, ile gruźb usłyszymy. Interesuje nas, że Jezus jest po naszej stronie. Ale kiedy? Kiedy my jesteśmy po Jego stronie. To jest ważne. To jest ważne. Często przychodzimy, wierzymy w to, modlimy się, kiedy przychodzi jakaś sytuacja tragiczna w naszym życiu, to wtedy wołamy i mówimy, Panie, wiemy, że jesteś po naszej stronie. Ale Pan wtedy może odwrotnie zadać pytania, czy Ty jesteś po mojej stronie? Czy zawsze byłeś po mojej stronie? Wtedy Jozue mógł spokojnie pójść do walki, bo wiedział, kto jest z nim. A tylko dlatego, że podniósł swój wzrok i ujrzał. Dawid także się modlił. Panie, otwórz oczy moje, abym mógł oglądać cudowność Twojego zakonu. On upatrywał w prawie Bożym, w Słowie Bożym, dopatrywał się cudowności. A dzisiaj bym chciał zachęcić siebie i was, bracia i siostry, do innej modlitwy, zmienionej nieco. Boże, otwórz oczy moje, aby mógł oglądać cudowność łaski Twojej, bowiem nie żyjemy już pod zakonem, lecz pod łaską. A łaska jest źródłem zadziwiających rzeczy. To, co czyni Bóg łaski wobec nas, to nas zadziwia. To często każe nam paść przed Panem i płakać z wdzięczności za to, że On jest tak dobry, tak wierny, choć my często wierności nie dotrzymujemy, choć często rozczarowujemy Pana. Zobaczcie, co za wspaniała miłość. Piotr, mimo swoich obietnic, że na krzyż gotowy jest pójść za Jezusem, zapiera się w tak trudnej chwili dla Jezusa. Prawda? Zapiera się. Zawiódł Jezusa. Ileż to razy zawiedliśmy Jezusa. I gdy zawiedliśmy Jezusa, to jakoś sumienie nas oskarża. Mówi, no jak mam teraz śmiałość modlić się, skoro zawiodłem Jezusa i to publicznie. Jak, czy mogę mieć śmiałość teraz, by modlić się? No właśnie, ale zobacz, co się dzieje po zmartwychwstaniu. Pierwszemu ujawnia się tutaj Piotrowi, jako Jezus Piotrowi. I zadaje mu trzy pytania. Szymonie Jonasza już nie odwołuje się do imienia Piotr, które nadał mu Jezus, ale odwołuje się do starego jego imienia. Widzicie? O imienia starej natury. Szymonie Jana, czy ty mnie miłujesz? Jak się czuł Piotr? No właśnie. Ty wiesz, Panie, że cię miłuję. Ale widział, że mimo, że zawiódł Jezusa, Jezus przychodzi i jest zainteresowany Jego służbą. Jego potrzebuje do służby, mimo, że Go zawiódł. Ile razy zawiodłem mojego Pana, a wciąż czuję, że potrzebuję. I wtedy, któż by się wewnętrznie nie rozkojarzył? Piotr zapłakał. Powiedział, ty wiesz, Panie, że mimo moich słabości związanych z moją starą naturą, ty wiesz, że ciebie miłuję. Ty wszystko wiesz. Więc bracia i siostry, ta nasza stara natura. Parę słów na temat tej starej natury, która porusza się w oparciu o nasze zmysły. Tak jak się poruszał w oparciu o zmysły Gehazi, ta nasza stara natura ma miejsce od początku w zborach, także to nic nowego. W korynckim zborze, gdzie były wszystkie dary Ducha Świętego, pozazdrościć, prawda? A jednak pojawiały się elementy tej starej natury. Tak a propos, ta stara natura, to właśnie ten Amalek, o którym wczoraj głosił brat Michał. Bo Amalek pochodzi w tej prostej linii od Ezawa. A Bóg powiedział do Rebeki, tak, że w twoim łonie są dwa narody. Jeden będzie walczył przeciwko drugiemu. Będzie wojna między nimi. Dwa narody. I potem Bóg ukazuje to Mojżeszowi. Mojżesz na własnej skórze może przeżyć ataki Amaleka. Zawsze Amalek atakował tyły, więc ludzi ułomnych, kalek, niepełnosprawnych, którzy nie podążali. Uderzał w tyły. Odcinał je. Nie miał odwagi, żeby zaatakować od przodu. Widzicie? Nie miał odwagi. Atakował ułomnych, słabych, zbyt osłabionych. Co to oznacza? Dla mnie, że w nas jest dwie natury. Na nowo się, kiedy narodziliśmy, otrzymaliśmy naturę Bożą. Naturę Jezusa Chrystusa. Ale jakże często zauważamy, że w naszym życiu bierze górę nasza jednak stara natura. Przez chwilę jeszcze przypomnijmy sobie właśnie sytuację, w której zgrzeszył Saul, kiedy prorok przyszedł go napomnieć, zadając mu pytanie, czy wszystkich wybiłeś Amalekitów? On pewnie tak, pewny siebie, mówi oczywiście. Jeszcze może dobrze nie skończy odpowiedzieć, jak zareagowały na to kłamstwo. Trzoda ta, ocalona trzoda, te najwyborniejsze baranki zareagowały. A prorok mówi, a skąd ten ryk? Skąd się ten ryk bierze nagle? Skoro twierdzisz, że byłeś do końca posłuszny Panu, to skąd ten ryk? Bracia, siostry, skąd ten ryk? Ta stara natura pozostawia po sobie swój ryk. Ona się odzywa i ją słychać. I ją słychać bardzo daleko. Ta stara natura powoduje wiele zła. Ona powoduje rozłamy. I oto Paweł dociera, pisze do Koryntian, A proszę was, bracia, w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa, w pierwszym rozdziale, pierwszym wierszu, abyście wszyscy byli jednomyślni i aby nie było między wami rozłamów, lecz abyście byli zespoleni jednością myśli i jednością zdania. Albowiem wiadomo mi o was, bracia moi, od domowników Chloi, że wynikły spory wśród was. A mówią to dlatego, że każdy z was powiada: ja jestem Pawłowy, ja jestem Apolosowy, a ja Kefasowy, a ja Chrystusowy. Czy rozdzielony jest Chrystus? Czy Paweł za was został ukrzyżowany? Albo w imię Pawła zostaliście ochrzczeni? Bracia i siostry, Paweł widzi rozłam w tym obdarowanym wielce zboże. Skąd się wziął ten rozdział? Znaczy, widzę, że w tym zboże ludzie żyli co najmniej w dwóch rzeczywistościach. No właśnie. Ludzie duchowi, nieduchowni, proszę z tym nie mylić. Ludzie cieleśni, duszewni, ludzie zmysłowi, o których będzie mówił zaraz w trzecim rozdziale. Właśnie ludzie pokroju Gehaziego doprowadzają do rozłamów, bo się bardzo łatwo stają po czyjejś stronie. Bardzo łatwo utożsamiają się, bo mają pewne upodobania. I mówi: ja jestem po twojej stronie, bo lubię twój styl, bo lubię twoje może zwiastowanie. Tworzy się cztery grupy, choć niektórzy mówią, że trzy, bo ta czwarta to ci Chrystusowi. A ci Chrystusowi to jest ta dokładnie czwarta, ta cielesna grupa. Oni nie są tak naprawdę Chrystusowi, tylko twierdzą, że są Chrystusowi, żeby być super duchowymi. Żeby się chlubić tym, że noszą imię Chrystusa. Co tam imię Pawła, cóż imię Apolosa, cóż imię Kefasa. My nosimy imię Chrystusa. To jest czwarty odłam, czwarte ugrupowanie. Widzicie, już jest cztery ugrupowania. Ale kto wywołuje to? Ludzie cieleśni, ludzie zmysłowi, bracia i siostry, duchowi ludzie, ludzie pokroju Elizeusza nigdy nie będą wywoływać rozłamów. Ludzie pokroju Elizeusza będą dążyć do jedności, bo zbyt dobrze znają i przyswoili to słowo Pana: ze wszystkimi ludźmi pokój miejcie, na ile to od was zależy. Dążcie do pokoju i świętobliwości, bez której nikt Pana nie ujrzy. A nie dążcie do rozłamów. Nie dążcie do zrealizowania własnych ambitnych planów, opartych na ludzkich odczuciach i upodobaniach. Bo nie znacie upodobania Pana, bo nie znacie planów Pana, bo się w innej rzeczywistości cielesnej poruszacie. Bracia i siostry, czy to nie jest dzisiaj poselstwo dla Kościoła, który się w większości porusza w tej zmysłowej, cielesnej rzeczywistości, a jej towarzyszy? No właśnie, to co w trzecim rozdziale mówi: a ja, bracia, nie mogłem mówić do was jako do duchowych, lecz jako do cielesnych, jako do niemowląt w Chrystusie. Poiłem was mlekiem, nie stałem pokarmem, bo jeszcze go przyjąć nie mogliście, a i teraz jeszcze nie możecie. Jeszcze bowiem cieleśni jesteście, bo skoro między wami jest zazdrość i kłótnia, to czyś cieleśni nie jesteście, czy na sposób ludzki nie postępujecie? Paweł napiętnuje ten stan tej cielesnej, zmysłowej rzeczywistości, bo jej towarzyszą zazdrość. Co prawda nie słyszałem, może brat naczelny zna taki przypadek, że ktoś za zazdrość został wyłączony, wykluczony ze zboru. Nie, widzicie. Trudno jest wyłączyć człowieka za zazdrość, bo ona gdzieś drzemie ukryta. Ale ile zła może wyrządzić? Gdzieś za plecami, w cieniu pewnych osób jest w stanie penetrować środowisko. jest w stanie jakieś przynosić podszepty, jakieś podejrzenia, jakieś domysły, jakieś oskarżenia nie mające pokrycia, odbicia w prawdzie. No właśnie, ta nasza ludzka natura jest w stanie jątrzyć, jest w stanie dręczyć. Bracia i siostry, stać, ten stary człowiek zaczyna coraz bardziej dochodzić do głosu. Coraz więcej ma głos. Te głosy się liczą może przy wyborach. O tym będzie, myślę, mówił brat Michał. Ja nie wchodzę już w ten temat. Wycofuję się. Te głosy wszędzie się zaczynają liczyć. Głosy starej natury, nie mające nic wspólnego z rozpoznaniem woli Bożej. Bo tylko ci, którzy poruszają się w przestrzeni tej duchowej, to są normalni. To nie są ludzie jakiś supermeni. Elizeusz był normalnym człowiekiem. Bracia, siostry, Jezus umarł za normalnych uczniów i chce, aby uczniowie wkraczali w Jego ślady. Aby nie szukali własnych upodobań, nie starali się realizować własnych planów. Bo to nasze ja przewodzi starej naturze. Nasze ja, o którym Paweł mówi, już nie żyję ja, lecz żyje Chrystus. Bo tu powiem, w wierze, Paweł w wierze zaczął żyć, ukrzyżowania swojego ja. Bo inaczej się nie da, tylko wiarą. Wiarą to jest początek przebudzenia, ukrzyżowanie, złamanie naszej woli, poddanie się Bogu. Zdaję sobie sprawę, że jest to bolesne i upokarzające. Ale kiedy nasze ja abdykuje, schodzi z tronu, wtedy na miejsce naszego ja zajmuje Chrystus. I jak długo miejsce naszego ja nie zajmie Chrystus, tak długo nie będziemy mogli powiedzieć razem z apostołem Pawłem, już nie żyję ja, lecz żyje Chrystus we mnie. On zajął miejsce mojego ja. A czym jest to nasze ja? To nasze ja często usprawiedliwia się. Chce mieć wszystko po swojemu. Broni swoich praw. Szuka swojej chwały. Skłonny jest często do rozdrażnienia. Niewiele potrzeba. Powiedz tylko jakieś słowo. Okej, już masz z głowy kilka godzin. To nasze ja jest skłonne do irytacji bardzo często. Do zazdrości, gniewu, krytycyzmu. Nieustępliwe jest, obstaje zawsze przy swoim, harde do innych, zamknięte w innych, w sobie, wytwarzające napięcia, bariery, konflikty, nieporozumienia. Mało, kochani? To nasze ja. Rzeczy drugorzędne zawsze próbuję podnieść do rangi pierwszorzędnej. A te rzeczy najistotniejsze gdzieś sprowadza na dalsze. Nie jest tak, kochani? Nie jest tak? Czas jest, abyśmy prosili, Panie, otwórz moje oczy, abym mógł zobaczyć Ciebie i Twoją rzeczywistość, w której się poruszasz, aby to ja zostało ukrzyżowane przez wiarę. Jezus tu przyjął postać niewolnika Bożego i ludzkiego. Pozwalał ludziom się znieważać i nie odwzajemniał się za zło i nie bronił się. I w psalmie 22, 7 wierszu mógł powiedzieć, ale ja jestem robakiem, a nie człowiekiem. Oto Jezus przed nami. Otwórz moje oczy, Duchu Święty, abym mógł zobaczyć mojego Pana, Mistrza, Nauczyciela, wodza, sprawcę i dokończyciela wiary. Mając tak wielki obłok świadków, bohaterów wiary, ale nie na Niego patrzcie, mówi Słowo, patrzcie na Jezusa Chrystusa. Nie na nich, nie na bohaterów wiary patrzcie, nie z nich bierzcie wzór, ale patrzcie na Jezusa Chrystusa, sprawcę i dokończyciela wiary. Oto robak, jestem jako robak, mówi Jezus w tym psalmie, a nie człowiek. Robaka możesz podeptać, robaka możesz kopnąć, z robakiem możesz zrobić, co chcesz. On ci się nie odezwie. Jezus mówi, oto ja,
Oto moja natura, oto mój chrystusowy charakter. Możesz zrobić z robakiem wszystko, co chcesz.
On nie odpowie, nie zareaguje. Ale gdy węża zaatakujesz, on się natychmiast podnosi, zaczyna syczeć i usiłuje odwzajemnić się. Jakże dwie różne natury. Ale Jezus, by pokonać węża, przyjął postać robaka. Przeżył to zmiażdżenie, tak jak robaka. Mogłeś podeptać, koło mogło przejechać. Nic nie pozostało, ale z tego wyrosło potężne życie, potężna moc. I ta sama moc dana Jezusowi jest po dzień dzisiejszym. Dana mi jest wszelka moc wobec mocy, jaką ma diabeł. Ale mi jest dana wszelka władza na niebie i na ziemi. Czy takiego Jezusa mamy przed oczami? Czy przed oczyma mamy takiego Jezusa, któremu dana jest wszelka władza na niebie i na ziemi? Czy mamy przed oczami Jezusa, dla którego nie ma rzeczy niemożliwych? Halleluja. Czy mamy przed oczami takiego Jezusa, który jest wodzem wojsk Pana, który dowodzi wojskami Pana? Halleluja. Czy oczy nasze oglądają w życiu takiego Jezusa? Gdy Duch Święty napełnia nas, gdy Duch Święty namaszcza nas, dzięki Duchowi Świętemu widzimy Jezusa Chrystusa takim, jakim On jest naprawdę. Już gdy nawet Go znaliśmy, mówi Paweł, według ciała już Go takiego nie znamy, ale znamy Go innego, halleluja, chwalebnego, uwielbionego, halleluja, który jest w stanie angażować się w każdy nasz problem. Pozwólmy Je, ale pozwólmy, aby Duch Święty skruszył nas, Duchu żyjącego Boga. Dziś na mnie stąp, dziś mnie skrusz, dziś mnie złam, abyś mógł mnie dopiero napełnić i użyć. Duchu żyjącego Boga, chciałbym, abyś mi za chwilę zaśpiewali tę pieśń, jeśli ją znacie. Dziś na mnie stąp, tylko Duch Święty może nas złamać, skruszyć, doprowadzić. Nie możemy być naśladowcami Jezusa, jeśli nie stajemy się robakami. Dzięki Duchowi Świętemu jest to możliwe. Halleluja. Możemy przeżyć, bracia, siostry, dzisiaj zwycięstwo. I możemy to zwycięstwo przeżywać nad naszą naturą każdego dnia. Ale każdego dnia przez wiarę musimy chodzić. Wiarą widzieć siebie, ukrzyżowane nasze ja. Aby mógł Chrystus być w nas. I oto na zakończenie, kochani, chciałbym, byśmy sobie przypomnieli właśnie z drugiej księgi Mojżeszowej tą sytuację wojny, opisujący wojnę z Amalekitami. I nadciągnęli Amalekici, aby walczyć z Izraelem w Rafidnym. Wtedy rzekł Mojżesz do Jozuego: wybierz nam mężów i wyrusz do boju z Amalekitami. Tak uczynił, Jozue uczynił tak, jak mu rozkazał Mojżesz i wyruszył do boju z Amalekitami. A Mojżesz, Aaron i Hur weszli na szczyt wzgórza. Dopóki Mojżesz trzymał swoje ręce podniesione do góry, miał przewagę Izrael. A gdy opuszczał ręce, mieli przewagę Amalekici. Lecz ręce Mojżesza zdrętwiały, wzięli więc kamień, podłożyli pod niego i usiadł na nim. Aaron zaś i Hur podpierali jego ręce. Jeden z jednej, a drugi z drugiej strony. I tak ręce jego były stale podniesione aż do zachodu słońca. Tak pobił Jozue Amalekitów i ich lud ostrzem miecza. Zapisz to dla pamięci w księdze i wbij, to mi się słowo podoba, w głowę Jozuego. Niech z tym się kładzie spać i niech z tym wstaje. I niech to mu się śni, że całkowicie wymarzę pamięć o Amalekitach pod niebem. Potem zbudował Mojżesz ołtarz i nazwał go Pan sztandarem moim. I rzekł: przyłóż rękę do sztandaru Pana. Wojna jest między Panem a Amalekitami z pokolenia w pokolenie.
Oto bracia i siostry, oj, Mojżesz buduje ołtarz i tam stawia sztandar. Sztandar jest symbolem zwycięstwa. Jest to symbol zwycięstwa Chrystusa. I zachęca dzisiaj nas. Jeśli wiesz, że Chrystus jest zwycięzcą i możesz zwycięskie życie dzięki Niemu prowadzić, to przyłóż ręce do sztandaru Pana. Te ręce, które gdzieś tam błądziły do tej pory, które dotykały to, czego nie powinny dotykać, które robiły to, czego nie powinny robić. Niech te ręce Pan oczyści, abyś mogli czyste ręce bez gniewu, bez swarów podnosić ku chwale Pana. I aby te czyste ręce zostały przyłożone do jednego miejsca, a tym miejscem jest sztandar Pana. Zachęca nas dzisiaj Duch Święty. Przyłóżmy swoje ręce do sztandaru Pana. To oznacza, że oczekujemy, że zwycięstwo Jezusa będzie zwycięstwem naszym. Jak długo ręce Mojżesza były podniesione, tak długo zbór wygrywał. Kiedy opadały, zbór przegrywał. A więc, kiedy wspieramy Mojżesza, zwyciężamy. Jest to nie tylko zwycięstwo Mojżesza, to jest zwycięstwo nas wszystkich, bracia i siostry. Gdy wspieramy przywódcę Kościoła, gdy wspieramy przywódcę zboru, zwyciężamy. Jest to nie ich zwycięstwo, lecz nasze zwycięstwo. Gdy przestajemy wspierać, gdy przestajemy za nich się modlić, i oni przegrywają i my razem z nimi. Jedni drugim jesteśmy potrzebni. Nie ma tu wyeksponowanych punktów, świeczników. Jesteśmy przed Panem kupieni tą samą ilością krwi. Za każdego z nas Jezus zapłacił tą samą ilość krwi. W Jego oczach jesteśmy ważni. Halleluja. Dziękujemy Jemu za to zwycięstwo. Przyłóżmy rękę naszą do Jego sztandaru. Bracia i siostry, trzymajmy się Jego sztandaru, a nie opuści nas Jego zwycięstwo. Halleluja. Duch Święty chce nas na nowo namaścić, odświeżyć namaszczenie, abyśmy zaczęli się poruszać i żyć w rzeczywistości Elizeusza. Halleluja. Dzięki Ci, Panie. Dzięki Ci, Panie Jezu. Dziękujemy Ci, proszę Cię, Panie, aby Twoje słowo, którym dałeś mi, Panie, żyć w ostatnim czasie, było słowem każdego dnia. Chcę, Panie, poruszać się w rzeczywistości tej, której się poruszał Elizeusz. Potrzebuję Twojego świeżego namaszczenia. Dziękuję Ci też za braci, za siostry, których zbawiłeś, odkupiłeś. Chcę, żebyśmy naśladowali wszyscy Ciebie. Wkraczali w Twoje ślady. A to oznacza, abyśmy się zaczęli poruszać, abyśmy się poruszali w tej duchowej rzeczywistości. Abyśmy z tej duchowej pozycji mogli mieć też Twoje Boże spojrzenie na każdą sytuację, która jest przed nami. Dziś nie wiadomo. I choć nie wiemy, co nam przyszłość przyniesie, co nam jutro przyniesie, lecz w jedno wiemy, kto trzyma naszą przyszłość, w czyich rękach jest nasze jutro. Dziękujemy Ci, Panie, że dzięki Twojemu Słowu, tylko Słowu, możemy wiedzieć, w czyich rękach jest nasza przyszłość. Amen.